Z żoną Andrzeja Poczobuta rozmawiała Anastazja Zalewska z redakcji Białoruskiej Radia Wnet, czyli z Radia UNET. Dzisiaj są urodziny Andrzeja Poczobuta. Dzisiaj proszę śledzić media społecznościowe Radia Wnet. Tam będzie film, który jest wyrazem naszej solidarności z Andrzejem Poczobutem. Takie wyrazy solidarności są potrzebne wszystkim dziennikarzom i wszystkim ludziom, którzy zostali aresztowani z powodów politycznych na Białorusi, ale nie tylko na Białorusi. Pamiętajmy o tym, że są na świecie prześladowania, że są na świecie takie kraje, w których za przekonania wsadza się do więzienia. W studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. W przypadku Andrzeja Poczobuta bardzo ważną sprawą jest przecież, że jest dziennikarzem, ale jest też naszym rodakiem, działaczem Związku Polaków na Białorusi. I to jest osoba, która niewątpliwie jest symbolem i tej postawy, i postawy obywatelskiej, i tego, jak można sobie wyobrażać polskość, i też po prostu drastycznego działania reżimu, bo przecież oskarżenia, pod którymi został Andrzej Poczobut osadzony w więzieniu, są absurdalne. Akurat Andrzeja Poczobuta oskarżać o rozpalanie wrogości między narodami, między etnicznej. To brzmi tak absurdalnie. Każdy, kto Andrzeja zna i zna jego działalność, wie, że jest to człowiek, którego można by było nazwać po prostu człowiekiem zgody. A jednym z takich chyba najlepszych dowodów jest to, że w Polsce udziela swojej korespondencji, współpracuje z mediami z bardzo szerokiego spektrum poglądów, powiązań ideowych. W Polsce my się potrafimy kłócić w tych mediach, a Andrzej w tych różnych mediach po prostu opowiada o sprawach Polaków, o sprawach Białorusi od tylu lat, a ostatnio przez ostatnie pół roku regularnie opowiadał też na antenie Radia Wnet. Wspomniałeś o tym, że będzie dostępny film. Ja też Państwa namawiam do tego, żeby korzystać z grafik, które będą dostępne na naszych...
na antenie i gdzieś Paweł Bobołowicz i głos Pawła Bobołowicza między Kijowem i Warszawą został zawieszony. Za chwilę Paweł Bobołowicz wróci na antenę Radia Wnet i będzie kontynuował opowieść na temat Andrzeja Poczobuta, ale też na temat sytuacji na Ukrainie. A ja Państwu przypomnę, że po pierwsze słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8.45, jest 16 kwietnia, a dziś w mediach społecznościowych opublikujemy film przygotowany przez dwie redakcje, redakcję białoruską i redakcję polską Radia Wnet. Właściwie to jest jedna redakcja, która pracuje i w Warszawie, i w Kijowie, i w Wilnie. I ten film właśnie domaga się uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Publikujemy go dzisiaj, bo dzisiaj są urodziny właśnie Andrzeja Poczobuta. W Poranku Wnet dużo rozmawialiśmy na temat sytuacji na wschodzie Ukrainy. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, opowiadał o tym, jak ocenia politykę amerykańską, że ta polityka amerykańska jest taka ambiwalentna, że nie do końca wiadomo, jakie są intencje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo przypomnijmy sekwencję zdarzeń. Najpierw prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał Władimira Putina zabójcą, potem zadzwonił do niego i zaproponował spotkanie i rozmowę na temat sytuacji na świecie. Taką decyzję właściwie skrytykował były minister spraw zagranicznych, który powiedział, że takie było marzenie Putina, żeby wrócić do czasów sowieckich, kiedy to na szczytach amerykańsko-radzieckich decydowano o tym, co się dzieje w rozmaitych zakątkach świata, że to jest ten klucz, którymi chce prezydent Putin otworzyć sobie drzwi do współdecydowania o tym, jaki będzie ten nowy porządek świata, no bo wiemy i czujemy to, że ten nowy porządek świata w jakichś bólach się rodzi. Czujemy to nie tylko dlatego, że jest pandemia, nie tylko dlatego, że rozmawiamy o wielkim resecie, ale też z powodów tych wszystkich napięć, które nam towarzyszą. Te napięcia są nie tylko na wschodzie Ukrainy, te napięcia są również między Chinami a Tajwanem, są na rozmaitych morzach, oceanach. W tych napięciach i w tych rozgrywkach międzynarodowych uczestniczą właściwie wszystkie kraje, a my wracamy do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem. Pawle?
Tak, tak. Ja jestem, no być może rzeczywiście między to nasze łączenie między Warszawą a Kijowem jeszcze w takiej specjalnej sytuacji gdzieś przez chwilę zawisło. Ja tylko wracając jeszcze na sekundę do Andrzeja Poczobuta, chciałbym zwrócić uwagę na to, że z naszych stron też na portalach społecznościowych Radia Wnet czy Radia Unet, czyli tej białoruskiej wersji naszej redakcji, możecie Państwo pobrać specjalne grafiki nawiązujące właśnie do tego, by Andrzeja Poczobuta z więzienia uwolnić. A jeśli chodzi o sytuację na wschodzie, no cóż, opowiadamy o tym nie w niesamowitej koncentracji wojsk rosyjskich, niesamowitej, to może nie jest najlepsze określenie, ale na pewno największe od 2014 roku. W tym momencie już około 90 tysięcy żołnierzy rosyjskich jest na tych trzech kierunkach, na kierunku północnym, który bezpośrednio zagraża ukraińskiej stolicy. Też Charków jest zagrożony potencjalnym uderzeniem ze strony północno-wschodniej, a przecież jest to miasto, które w 2014 roku było rozpatrywane przez Rosję jako jedno z tych miejsc, gdzie tak zwani separatyści mieli powołać kolejną Republikę Ludową. Takie działania były zresztą na szczeblach politycznych już tam podejmowane, ale reakcja Ukrainy prawdopodobnie, właśnie ta stanowczość Ukrainy to zablokowała. Są wojska rosyjskie na wschodzie, tam gdzie działają tak zwani separatyści, i na południu, na tym kierunku krymskim. I tam właśnie doszło do rzeczy bardzo niebezpiecznej. W poprzedniej nocy na Morzu Azowskim okręty Federacji Rosyjskiej przeszkadzały działaniom grupy okrętów Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy. Dosyć lakoniczny komunikat Sił Morskich Ukrainy się pojawił. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądał ten incydent. Wiadomo, że okręty ukraińskie dokończyły swoje działania. Działania, które miały też charakter wypełniania misji wojskowej i nie uległy rosyjskiej prowokacji. Ale nie wiemy, czy doszło do ostrzelania, czy doszło do próby zakłócenia toru przepłynięcia tych okrętów. Jedno jest pewne, że przy takiej koncentracji wojsk niestety możemy mieć do czynienia coraz częściej z takimi incydentami, a któryś z nich w końcu niestety może okazać się tym, który doprowadzi do bezpośredniej konfrontacji. No i wczoraj Rosja ogłosiła, że blokuje część basenu Morza Czarnego, basenu Morza Czarnego w kierunku Cieśniny Kerczeńskiej. Ta blokada ma być od początku przyszłego tygodnia aż do października 2021 roku, czyli przez pół roku Rosjanie planują zablokować część Morza Czarnego przy Cieśninie Kerczeńskiej pod pretekstem prowadzenia szkoleń wojskowych. Pół roku zamierzają te szkolenia wojskowe tam prowadzić. To jest oczywista próba odcięcia Morza Azowskiego, czyli ukraińskich portów, przede wszystkim ukraińskiego portu w Mariupolu, od kontaktu ze światem zewnętrznym. Przypomnę, że taka sytuacja miała już miejsce w 2018 roku i na początku 2019 roku, po tym jak Rosjanie zaatakowali ukraińskie jednostki i przejęli trzy ukraińskie jednostki, 24 ukraińskich marynarzy zostało aresztowanych. Wtedy też wprowadzili blokadę Mariupola, a to oznacza, że potężny handlowy, gospodarczy ośrodek Mariupol, ważny port ukraiński, przestaje funkcjonować. Statki, które tam pływają z całego świata, nie mogą ani dostarczać, ani odbierać towarów, a to jest między innymi jeden z głównych portów, który decyduje o funkcjonowaniu ukraińskiego przemysłu metalurgicznego, który jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania gospodarczego całego kraju. Ten sposób funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, to co Federacja Rosyjska próbuje narzucić, oczywiście spotkało się ze sprzeciwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ministerstwo wskazuje, że to jest naruszenie konwencji ONZ-owskiej, prawa o morzu, bo Ukraina ma prawo w ogóle do tych wód i to właściwie ona powinna decydować, co się dzieje na tych wodach, no ale przez faktyczną aneksję Krymu Rosja po prostu te prawa Ukrainy drastycznie ograniczyła. No i cóż, w tej sytuacji, która jest w ciągu tych ostatnich dni, wiedzieliśmy o tym, że mają wpłynąć dwa okręty amerykańskie na basen Morza Czarnego. No według informacji Politico okazuje się, że te okręty ostatecznie nie wpłynął. Taki sygnał Moskwa odebrać może oczywiście jako sygnał pewnej słabości. Ja wczoraj śledziłem wystąpienie prezydenta Joe Bidena w tych godzinach naszych wieczornych, po tym jak Joe Biden wprowadził sankcje w stosunku do Rosji, i Biden wyszedł do dziennikarzy i osobiście na ten temat mówił, i to spotkanie miało trochę już inny ton tak naprawdę niż nawet samo pismo w sprawie tych sankcji, gdzie jest użyte sformułowanie o stanie nadzwyczajnym, gdzie są takie bardzo ostre słowa w stosunku do Rosji. To wystąpienie już było zdecydowanie słabsze, a najsłabsze chyba było w momencie, kiedy dziennikarze zapytali się o kwestię Nord Stream 2, bo tutaj Joe Biden chyba się pogubił, zaczął mówić o tym, że on tą sprawą, o tej sprawie myślał, jak był wiceprezydentem, myślał potem, ale z tego opowieści o tym jego myśleniu nie wynikało bezpośrednio, co będzie z Nord Stream 2 i czy będą nałożone sankcje. A przypomnę, że między innymi szef Polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Eberhardt, zwrócił uwagę, że być może celem w ogóle wywołania tego konfliktu jest taki pomysł Rosji, że najpierw będzie podwyższać napięcie w tej sprawie, a później za cenę właśnie uruchomienia Nord Stream 2 powie, no dobrze, to my Ukrainę nie zaatakujemy i świat klepnie w tym momencie coś, co akurat dla Polski jest rzeczą bardzo niedobrą i zagraża strategicznym, energetycznym interesom.
Jeden z dziennikarzy niemieckich skomentował całą sytuację i konferencję prasową prezydenta Bidena jako wielki sukces i napisał, jak szybko Putin zdobywa sobie pole.
No w pewnym sensie można powiedzieć, że Putin w ogóle pokazuje, że to on jest przecież cały czas panem tej sytuacji, bo to on narzuca światu konieczność podejmowania reakcji i działań. Dzieje się tak konsekwentnie od 2014 roku, bo 2014 rok to był ten moment, kiedy jego pozycja jednak na świecie została zachwiana przez pewien moment, czego było takim ewidentnym symbolem posiedzenie, spotkanie tych państw najbardziej rozwiniętych w Australii, kiedy Putin siedział osamotniony, ale później od 2015 roku udaje mu się konsekwentnie tą swoją pozycję odbudować. Mało tego, no jest po prostu traktowany cały czas jako partner świata zachodniego, jako człowiek, z którym należy rozmawiać. Te słowa Bidena o tym, że czy potwierdzające fakt, że jest zabójcą, to właściwie jeden taki silny sygnał, ale pamiętajmy, że to też nie Biden powiedział, że Putin jest zabójcą, on tylko potwierdził te słowa. Natomiast przecież to jest fakt, Putin jest zabójcą i być może świat jakby zaczął go tak traktować, to w tym momencie trochę inaczej by to wyglądało. Jak czytałem wczoraj te pierwsze informacje o sankcjach i to pierwsze pismo, pierwsze też reakcje, czy pierwsze tłumaczenia Białego Domu, wskazywanie właśnie odpowiedzialności za nie tylko za ataki hakerskie, ale też za zabójstwa na świecie, wskazanie wyraźnie sprawy ukraińskiej, ona się też pojawiła zresztą na tej konferencji prasowej, to ten ton jest silny i ostry, ale w momencie, kiedy widzimy, że najpierw są głośne deklaracje, że o to wpłyną dwa amerykańskie okręty w basen Morza Czarnego, okręty, które zdecydowanie zmieniłyby układ sił, jeśli chodzi o Rosję w basenie Morza Czarnego. Kiedy Rosja zaczyna krzyczeć, że ona się na to nie zgadza, te okręty zawracają, no to na pewno nie jest dobry sygnał, bo to pokazuje na to, że siła głosu Putina jest po prostu przerażająco mocna i niebezpieczna.
O czym z Kijowa, ze studia w Kijowie opowiedział Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam jutro do słuchania programu wschodniego. Jutro moim gościem specjalnym będzie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, pan Bartosz Cichocki.
Radia Wnet można słuchać w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie i w Białymstoku i mam nadzieję, że niedługo już pojawi się nasz nadajnik i my na falach radia w Szczecinie, ale to już to jest przyszłość i o tej przyszłości chciałbym porozmawiać z Łukaszem Jankowskim, który mam nadzieję jest teraz w swoim domowym studiu.